4,5 minuty po godzinie 10. Dzień dobry, przy mikrofonie Aleksandra Zalewska-Stankiewicz i to jest program To się nadaje do radia. A dzisiaj w programie poruszamy temat trudny, delikatny, ale jednocześnie bardzo potrzebny. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że choroby nowotworowe, mimo ogromnego postępu medycyny, są prawdziwą plagą. Pod względem liczby zachorowań na raka czeka nas prawdziwe tsunami. W 2025 roku liczba nowych zachorowań na raka właśnie ma przybliżyć się do 20 milionów rocznie. A w studiu kobiety, które z chorobą nowotworową zetknęły się bezpośrednio. Katarzyna Kutrowska, żona świętej pamięci Marcina, która dzielnie towarzyszyła mężowi w chorobie, wspierała i wciąż wspiera innych chorych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Katarzyna Laskowska, której zdecydowaną w walkę o wyleczenie syna Kubusia śledzimy od kilku miesięcy.
Dzień dobry.
I Anna Wolska, która jest dyplomowanym dietetykiem i wspiera chorych oraz ich rodziny w terapii onkologicznej.
Witam Państwa serdecznie.
A pretekstem naszego spotkania jest konferencja, która odbędzie się już w przyszłą sobotę w Stargardzkim Centrum Kultury. Ale zanim przejdziemy do tej konferencji, chciałabym, abyśmy porozmawiały o tym, że w Stargardzie przez kilka miesięcy wytworzyła się bardzo mocna grupa wsparcia dla chorych na nowotwory i ich rodzin. Może Katarzynę Kutrowską o tę grupę wsparcia zapytam. Na czym ona właściwie polega? Na czym to wsparcie polega?
Wszystko rozpoczęło się podczas naszej walki, naszej rodziny walki z nowotworem krwi, która została zdiagnozowana 3 lata temu u naszego męża. Nasza walka jest Państwu znana i zrodziła ona też wiele dyskusji, wiele pytań, wiele wątpliwości u nas w rodzinie, dlatego że wiemy o tym wszyscy, że jeżeli choruje jedna osoba, to tak naprawdę z tą osobą choruje również cała rodzina. Podczas tych naszych rozmów trudnych bardzo często, najpierw myślę o mojego taty, społecznika wielkiego Marcina Przepióry, zrodziła się taka idea, że skoro my mamy takie problemy, takie dylematy i czujemy się gdzieś w tym wszyscy bardzo zagubieni, to tych osób, tych rodzin jest również na pewno bardzo, bardzo wiele wokół nas. W grudniu odbyła się pierwsza konferencja, chociaż my często mówimy, że konferencja to może zbyt wiele powiedziane.
Spotkanie po prostu.
Spotkanie osób nam bliskich z różnych dziedzin życia, to spotkanie miało na celu rozmowę, wymianę doświadczeń. To spotkanie odbyło się w zespole szkół numer 2. I zgromadziło właśnie ono wiele, wiele osób dobrego serca, ale również wiele rodzin, które chciały jakby w to działanie dotyczące wsparcia i wymiany przede wszystkim doświadczeń i informacji zebrać. Utworzyliśmy również facebookowy portal Rodzina w obliczu choroby nowotworowej, w której te kontakty do wszystkich nam bliskich osób i przyjaciół są dostępne.
Pierwsze spotkanie było w grudniu.
Pierwsze spotkanie było w grudniu. Od razu może przejdę do tego spotkania, które się teraz odbędzie. Podczas naszej walki, skąd się w ogóle wzięło to zagadnienie na temat żywienia? Podczas naszej walki borykaliśmy się z najrozmaitszymi sytuacjami związanymi z żywieniem. Pierwszym etapem była sytuacja, kiedy mąż przyjmował bardzo dużą ilość sterydów. I wtedy następowało takie ogromne łaknienie i po prostu wielka potrzeba jedzenia, ciągłego jedzenia. To był taki pierwszy etap. Drugim etapem była taka sytuacja, kiedy po już kilkunastu bardzo ciężkich cyklach chemioterapii to łaknienie całkowicie zanikało. I wtedy właśnie następowało takie bardzo mocne wyniszczenie organizmu, a wiemy o tym, jak kondycja fizyczna organizmu do walki jest potrzebna.
Czy wiedzieliście wtedy, mieliście wiedzę, jak wspierać właśnie pana Marcina podczas tej terapii?
Oczywiście otrzymywaliśmy takie podstawowe informacje od lekarzy prowadzących. Natomiast powiem szczerze, że jakby zostaliśmy z tym sami. Bardzo często odbywało się to metodą prób i błędów. Takich też często jest, bardzo trudno jest to osobę chorą przekonywać, musisz jeść, skoro ta osoba naprawdę nie ma łaknienia i jedzenie jest ostatnią rzeczą, o której ta osoba myśli. Taką ostatnią fazą w przypadku akurat naszym było to, że mąż przestał przyjmować pokarmy stałe i dieta była tylko i wyłącznie płynna. I znowu w momencie pobytu w szpitalu było to na zasadzie, okej, rozpisaliśmy dietę płynną, chociaż bardzo różnie to wyglądało podczas już tego pobytu na oddziale. Natomiast my w domu też nie wiedzieliśmy za bardzo, jak z tym wszystkim sobie radzić. Stąd pomysł na drugą konferencję, która będzie konferencję w cudzysłowiu, na to spotkanie, na które wszystkich zapraszamy, dotyczące żywienia w chorobie nowotworowej. Bo jest to niezwykle trudny, ale niezwykle również ważny temat.
To spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę w godzinach 12-14 w Stargardzkim Centrum Kultury pod takim hasłem Żywienie jako wsparcie w walce z rakiem. Za chwilę przejdziemy do tego tematu, ale wróćmy jeszcze do samej grupy wsparcia, bo myślę, że to jest adekwatne określenie. Pytanie do pani Katarzyny Laskowskiej, która z tą grupą się zetknęła. I również podzieliła się pani swoimi doświadczeniami. Zapewne czerpała z doświadczeń innych osób. Czy ta grupa jest potrzebna?
Ja uważam, że grupa jest potrzebna. W Stargardzie nie ma chyba takiego miejsca, gdzie można iść porozmawiać. Była jeszcze w międzyczasie, po tej pierwszej konferencji grudniowej, było spotkanie w kwietniu, gdzie byliśmy samymi rodzinami. Były chyba 3 czy 4 rodziny, które mogły się wymienić doświadczeniami, jeżeli chodzi o leczenie, jeżeli chodzi o żywienie, jeżeli chodzi o jakąś suplementację dodatkową. Mogliśmy się wygadać, że tak powiem, tak? Że u nas to było to, u tamtej osoby było tamto, że ci lekarze w tym pomogli, jak to załatwiać. Także uważam, że tak, że jak najbardziej jest to potrzebne.
A na ile właśnie takie bezpośrednie spotkanie jest dla was wsparciem? Bo teraz jest przecież internet, są książki, jest mnóstwo źródeł i raczej mówi się o tym, że ludzie unikają takich kontaktów face to face, kiedy trzeba się otworzyć.
Znaczy, to chyba też zależy od charakteru, dlatego że są osoby, które rzeczywiście tą chorobę przechodzą w zamknięciu, nie chcą się z tym dzielić, nie wychodzą do ludzi, a są osoby, które potrzebują. My potrzebowaliśmy, ja potrzebowałam, tak? I rzeczywiście tam była rozmowa twarzą w twarz, były łzy, były wzruszenia, były ciężkie chwile.
Wyszła pani silniejsza po tym spotkaniu?
Ja zawsze wychodzę silniejsza z takich spotkań. To jednak gdzieś tam naładowywuje, gdzieś tam była też rozmowa na ten temat, o czym będzie następna konferencja, więc żeśmy tam też zdecydowali, że jednak to żywienie, ponieważ to jest ważny temat, tak? A rzeczywiście gdzieś omijany w onkologii, wszyscy się skupiają na operacjach, na chemioterapii, radioterapii, a jeżeli chodzi o żywienie, to gdzieś to tak bokiem przechodzi. Wiadomo, że trzeba inaczej żywić, ale takie, żeby spotkania z dietetykiem było, to my żeśmy też osobiście nie mieli, na przykład, jeżeli chodzi o Kubę.
Mówi się też o tym, że przez pierwszych 100 dni po usłyszeniu diagnozy nowotwór, chory i jego rodzina przechodzą przez prawdziwe trzęsienie ziemi pod względem psychicznym, fizycznym, emocjonalnym. Czy właśnie takie spotkania, jakie zostały rozpoczęte w grudniu, mogą oswoić tę rzeczywistość, pani Kasiu? Katarzyna Kutrowska.
Ja myślę, że jak najbardziej. Oswajanie się z tą wiedzą służy temu, żeby właśnie nas wzmocnić w tej walce, bo ostatnią rzeczą, której potrzebuje chory i cała rodzina, to jest to, jeżeli my gdzieś się poddamy i właśnie zamkniemy w sobie. Ja wiem, że bardzo ciężko jest mówić o chorobie, szczególnie publicznie, natomiast my chyba jesteśmy tutaj obie, czy nasze rodziny, doskonałym przykładem na to, że nie jesteśmy sami, jesteśmy dla siebie. Kto tak naprawdę lepiej jak my może zrozumieć drugiego człowieka, drugą rodzinę w tej walce? I siebie powinniśmy wspierać tak najprościej jak się da, czyli rozmową, wymianą doświadczeń. To jest niesłychanie ważne, bo umacnia nas w tym, żeby walczyć i nigdy się nie poddać.
Wielki szacunek też dla was, że to robicie, bo to na pewno kosztuje sporo waszej też, wasza psychika na tym na pewno dostaje.
Czasami to też działa bardzo oczyszczająco. To znaczy w momencie, kiedy my możemy porozmawiać i pomówić o tym, co się dzieje u nas.
Czyli to też taka terapia.
Dokładnie, myślę, że tak.
Jest taki portal onkologiczny, Zwrotnik Raka, dedykowany pacjentom i ich rodzinom. I chciałam zapytać panią Katarzynę Laskowską o ten punkt zwrotny właśnie po usłyszeniu diagnozy. Mówimy oczywiście o pani synku Kubusiu. Usłyszała pani diagnozę, pewnie te pierwsze chwile to był szok, niedowierzanie. A kiedy właśnie ten punkt zwrotny nastąpił, że podjęła pani walkę?
U nas to troszeczkę wyglądało inaczej, dlatego że ja wmawiałam lekarzom, że Kuba jest chory. Ja widziałam pewne zachowania, pewne rzeczy, które się z nim działy, natomiast lekarze zwalali to albo na jakieś choroby wieku dziecięcego, albo przeziębienie, albo tamto. I prawda jest taka, że ja po prostu prywatnie poszłam, poprosiłam, a właściwie wymusiłam u lekarza na rezonans po roku biegania od lekarza do lekarza, od szpitala do szpitala. I na rezonansie dowiedzieliśmy się, tak, że coś jest. Ja dostałam do domu płytę na weekend. Pani doktor, która opisuje nam płytę, wielkie podziękowania dla niej, dlatego że ona przez weekend siedziała, książki wzięła i opisywała to, żebyśmy jak najszybciej mieli diagnozę.
I przeczytała pani to, co było napisane?
Po 4 dniach dostałam tak naprawdę wypis i z tym wypisem zaczęłam działać, tak? Więc ja się sama zgłosiłam do szpitala. Ja nie miałam żadnej rozmowy z lekarzem. Ja zaczęłam po prostu wszystko sama. Począwszy od tego, że coś się z dzieckiem dzieje, skończywszy na tym, że sama do szpitala pojechałam, dowiedziałam się w szpitalu tylko tyle, że to jest guz, który prawdopodobnie wolno rośnie i spokojnie zrobimy wszystkie badania. Więc tak to wszystko wyglądało. Weekend, jak dostaliśmy płytę, ja tą płytę przeglądałam, znalazłam mniej więcej, o co to może chodzić. I to były po prostu, bo we wtorek dostaliśmy właściwie, więc to 4 dni takiego siedzenia dzień, noc w internecie, czytania, co to może być i jak to można leczyć i tak dalej. Więc u mnie od razu się to pojawiło, bo ja wiedziałam, że coś z Kubusiem jest nie tak i ja w tym kierunku już szłam, tak?
Czyli polska służba zdrowia w tym momencie nie była żadnym wsparciem?
No nie, do tej pory jest dosyć ciężko. Nie ukrywam, że...
Ale intuicja mamy była niezawodna.
Intuicja mamy, tak, tylko mam bardzo dużo pretensji właściwie do lekarzy, dlatego że Kubusia, żeśmy tak starali się nie uświadamiać, nie wgłębiać w to, co się może z nim dziać, na co on choruje. Natomiast lekarze po prostu bez ogródek na wizytach lekarskich mówią otwarcie, tak? I zrobili bardzo dużą krzywdę Kubusiowi, bo Kubuś psychicznie się bardzo załamał. Mieliśmy bardzo ciężki okres z nim. On się bardzo w tej chwili zmienił. Chodzimy w tej chwili na terapię z nim, bo jest ciężko, próbujemy gdzieś to wszystko odwrócić. No ale jeżeli dziecko w czasie wizyty lekarskiej słyszy, że ono nie będzie widzieć, tak, nie będzie chodzić, gdzie, no nie miał o tym pojęcia i moje po prostu spojrzenie i na lekarza i ja mówię, Kubuś, to nie do ciebie, to nie o ciebie chodzi. On mówi, ale ja wiem, że to mnie, bo on już jest duży, tak, on ma 8 lat, on to rozumie, więc jeżeli chodzi o polską służbę zdrowia, kilku lekarzy rzeczywiście z wielkim sercem, żeśmy spotkali, ale większość.
A skąd pani czerpie tę siłę, aby tak naprawdę występować w podwójnej roli, bo jest pani mamą chorego chłopca, a jeszcze musi pani czerpać tę siłę, aby chronić jego przed tymi właśnie złymi informacjami.
Jestem mamą.
I po prostu.
Po prostu.
A to logiczne myślenie, ta motywacja do działania od początku w pani była? Czy to też był pewien proces, żeby wyjść i poprosić o pomoc?
Ciężko było. My żeśmy przez jakiś czas w ogóle się nie dzielili tym. Kilka najbliższych osób wiedziało, że Kubuś jest chory, że jest taka sytuacja. Natomiast w momencie, kiedy zaczęły się rzeczywiście takie, jeden lekarz chciał operować, drugi lekarz nie chciał operować, trzeci lekarz pod wpływem drugiego lekarza jednak zmieniał decyzję i chciał operować. Dla mnie to było takie, ojej, jakim cudem, tak? Że nie chciał, a teraz już chce, bo inny lekarz tak powiedział. Zaczęłam szukać głębiej dalej. Jak się dowiedziałam, że jest leczenie za granicą, bardzo dużo pomogły mi fora internetowe rodziców. Dużym plusem jest to nasza emigracja, że rodzice po prostu powyjeżdżali. No i oczywiście tam na przykład dziecko zachorowało, nie w Polsce, a tam. I tam są inne standardy, inne możliwości. I ci rodzice udzielają się na forach, bo rzeczywiście jest coś takiego w rodzicach i w rodzinach, gdzie się spotykają z chorobą nowotworową, no nie tylko nowotworową, ale jakąkolwiek chorobą, że te rodziny zaczynają działać też w tym kierunku, tak? Że chcą coś tworzyć dobrego. Nam się pomaga, my też chcemy. Ja mam nadzieję, że tutaj jak się skończy nasza walka z chorobą Kubusia, będzie wszystko już dobrze, to myślę, że też w tym kierunku będziemy coś robić, na pewno. Bo nam bardzo dużo osób pomaga w ogóle, które nas nie znały, o których my nie mieliśmy pojęcia, że są
w spotkanie w Stargardzie, które odbędzie się za tydzień, też jest pewnie pokłosiem właśnie tych waszych doświadczeń i tego, co pani mówi.
Tutaj w naszym przypadku akurat jest tak, że no niestety ta walka jest przegrana, natomiast my też moglibyśmy przestać, moglibyśmy odciąć się grubą kreską, żeby zapomnieć, najnormalniej w świecie tak po ludzku zapomnieć, natomiast nie możemy tego zrobić. Zaczęliśmy coś, spotkaliśmy się z czymś po prostu najgorszym na świecie i nie chcemy przestać. Nie chcemy przestać pomagać, dzielić się swoimi doświadczeniami. Jesteśmy w tym. Jeżeli raz człowiek jest dotknięty chorobą, będzie już do końca życia I myślę, że ci wszyscy ludzie dobrej woli, którzy są razem z nami i którzy nam pomagają, również wyjdą z takiego założenia. Będziemy dalej pomagać.
Powiedziała Katarzyna Kutrowska. Wróćmy jeszcze na chwilę do pani Kasi Laskowskiej. Wspominała pani o leczeniu, które sama pani tak naprawdę znalazła dla Kubusia. Ono ma odbywać się za granicą. Cały czas zbierane są środki. Na jakim etapie jest ta zbiórka?
Zbiórka w tej chwili dochodzi do połowy, dlatego że tam jest ponad 500 tysięcy w tej chwili. Brakuje nam drugiej połowy. Zobaczymy, jak portal się pomaga, zareaguje, czy rzeczywiście przedłużoną zbiórkę, czy nie. Cały czas działamy gdzieś jeszcze z boku, jakieś akcje charytatywne. Dziś jesteśmy na ulicy Magicznej, będziemy sprzedawać ciasta, które dobre stargardzianki nam upiekły. Więc wyrób stargardzki, zapraszamy serdecznie za wrzut do puszki. No dużo tego
jest. Wczoraj bieg dla Kubusia.
Wczoraj był bieg charytatywny dla Kubusia, zorganizowany przez Stowarzyszenie Tęczowy Dialog, także troszkę się dzieje. W przyszłym tygodniu Dni Stargardu, więc też będziemy mieć wolontariuszy, którzy będą chodzić z puszkami, zbierać pieniążki.
Mówi pani, brakuje w zasadzie jeszcze raz takiej kwoty, 500 tysięcy, ale kiedy na początku ogłosiliście, że potrzebny jest ponad 1 000 000 złotych, to my sami tutaj w redakcji sprawdzaliśmy, czy na pewno nie pomyliliście się o 1 0. Zero. Ta kwota się po prostu wydawała tak kolosalnie wielka, no i nadal jest. A okazało się, że jednak wsparcie płynie.
Tak, że jednak można, jednak wsparcie płynie. No miejmy nadzieję, że te całe środki, bo to jest tak naprawdę zbiórka na podstawowe leczenie plus są to dodatkowe środki, gdyby to podstawowe leczenie nie działało, więc na tą drugą taką turę, bo część leków będzie przychodziła ze Stanów, te podstawowe, natomiast te dodatkowe, jeżeli trzeba będzie wdrożyć, to będzie po prostu leczenie w Niemczech. Więc miejmy nadzieję, że wystarczy to pierwsze leczenie, czyli te podstawowe 800 tysięcy, tak? Do tego celu jest już blisko.
Bardzo blisko. Jest z nami Anna Wolska, dyplomowany dietetyk. Teraz przechodzimy do pani Ani. Konferencja, która raz jeszcze powtórzę, odbędzie się w najbliższą sobotę od godziny 12 do 14 w Stargardzkim Centrum Kultury pod hasłem Żywienie jako wsparcie w walce z rakiem. Twoje radio objęło konferencję patronatem medialnym, a opiekę merytoryczną nad tym wydarzeniem sprawuje profesor doktor habilitowana nauk medycznych Ewa Stachowska. Brzmi to wszystko bardzo, bardzo poważnie. Jak ważne jest wsparcie żywieniowe w terapii onkologicznej?
Szanowni Państwo, tutaj należy zaznaczyć, że na każdym etapie rozwoju nowotworu wsparcie żywieniowe powinno być wprowadzone. Niezależnie od tego, czy jest to wczesna diagnoza, kiedy pacjent jeszcze nie jest mocno wyniszczony, kiedy nie nastąpiła taka typowa kacheksja, takie bardzo mocne wyniszczenie, nie tylko białkowe, ale także odżywcze. W momencie, kiedy nie dostarczymy na przykład odpowiedniej ilości białka, organizm chorego zaczyna zjadać sam siebie. Do tego dochodzi ciężkie leczenie, czy sterydoterapia, czy chemio, czy radioterapia i organizm tak naprawdę nie ma sił do walki.
A czy o tym się mówi pacjentom? Czy o tym lekarze informują?
Cóż mogę rzec, nie chciałabym mówić źle na temat lekarzy. Są to fantastyczni specjaliści i bardzo pomagają osobom chorym na nowotwory. Jednakże nie są oni kształceni w kierunku żywienia. Z tego, co słyszałam od kolegów na studiach, którzy studiują medycynę, oni mają zasady żywienia człowieka przez pół roku. Studia medyczne trwają 6 lat. Także oni nie są generalnie uczeni tego, jak żywić pacjentów. Oni są fantastycznie wyszkoleni w diagnozowaniu chorób, w przepisywaniu recept, doborze leków, doborze poszczególnych terapii, jednakże działka żywieniowa zostaje stricte dla dietetyków. Ale to no, ludzie nie są świadomi tego, jak bardzo ważne jest leczenie żywieniowe w terapii onkologicznej. Dlatego też jest mi bardzo miło, że mogę tworzyć razem tą konferencję, która będzie w przyszłym tygodniu, w sobotę, na którą serdecznie zapraszamy.
Pani Aniu, to jak podejść do tematu, jeżeli rzeczywiście już ta diagnoza pada? Jest nowotwór, oczywiście mamy różne rodzaje nowotworów.
Tak, zgadza się.
Gdybyśmy teraz chcieli o każdym mówić, pewnie nie starczyłoby nam kilku godzin. Takie ogólne zasady. Właśnie a propos terapii onkologicznej.
Jeśli chodzi o terapię onkologiczną i jest już pacjent, który troszeczkę, jakiś dłuższy czas zmaga się już z tym nowotworem, jest już trochę wyniszczony, warto tutaj wspomnieć, czy tak jak jest mocno wyniszczony, tutaj konieczne jest, jeśli nie jest możliwa jeśli nie jest możliwe przyjęcie pokarmów doustnie, pacjent jest zmęczony chorobą, męczy go jedzenie szpitalne, często przed badaniami jest, no wiadomo, nadszczo musi być, czyli jest jakby, mówiąc to, dla organizmu jest głodzony. Warto tutaj wspomóc się pewnymi substancjami, tak zwanymi ONS, jest to Oral Supplementation Nutrition, czyli to jest po prostu doustna terapia, że tak powiem, żywieniowa, Są specjalne środki przeznaczenia medycznego do tego stworzone. One są bogato kaloryczne, wysokobiałkowe, wzbogacone we wszystkie komponenty diety, które są niezbędne do walki z nowotworem. Są wzbogacone w witaminy, w poszczególne wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, które działają przeciwzapalnie, wspomagają bardzo mocno organizm w walce z nowotworem. Są do tego jeszcze, można założyć, jeśli pacjent jest mocno wyniszczony, już w ogóle nawet tego nie chce przyjmować i nie może, warto wiedzieć, że są, można założyć na NFZ PEG, czyli przez skórną gastroskopię endoskopową. Jest to przetoka odżywcza, którą instaluje się port poprzez powłoki brzuszne i przez ten port podaje się pacjentowi odpowiednie mieszanki żywieniowe. Jednak te mieszanki żywieniowe może skomponować jedynie lekarz. W Polsce oczywiście, bo za granicą może już je komponować dietetyk. Warto tutaj też mieć na uwadze, że w Polsce nie funkcjonuje takie pojęcie jak zespół medyczny, który opiekuje się pacjentem, bo w tym momencie pacjent jest pozostawiony i rodzinie, i lekarzowi.
No właśnie, wspomniała pani o tym, między innymi o tym żywieniu medycznym. Nie możemy sobie po prostu na własną rękę suplementować pacjentowi różnych środków. Zatem jak zacząć? Zgłosić się do dietetyka zapewne?
Zgłosić się do dietetyka oczywiście. Powinni o tym informować lekarze, jednakże często tego nie robią. Tak, można też, jeśli już widzimy, że ktoś nam zaczyna chudnąć i jest jeszcze dobrze odżywiony, ale zaczyna spadać ta waga, zgłosić się do apteki. One są szeroko powszechnie apteki są zaopatrzone, w to są różne smaki i to jest najczęściej taki po prostu napój do wypicia. Tak, napój do wypicia, są smaki czekoladowe, waniliowe, jakieś owoce leśne, jest naprawdę bogactwo. One bardzo dobrze wspomagają. Warto także nadmienić, że jeśli już chcemy z tego korzystać, to musimy pić je powoli i przez cały dzień sączyć, że tak powiem, jeśli jest osoba dobrze odżywiona w miarę, bo tutaj naprawdę powinno być to bardzo indywidualnie ustawione. Ja teraz mówię bardzo ogólnie. Jeśli chcemy przyjąć na przykład 2 takie nutridrinki dziennie, to jest z rzędu kalorii około 800, czyli to już jest wspomożenie dla organizmu. Jest to bardzo dobrze zbilansowany preparat, jednak należy go pić powoli, żeby nie wywołać u pacjentów mdłości czy biegunek. Ze względu na osmolarność preparatu.
A co gwarantuje nam NFZ w tym zakresie? Jakie wsparcie?
NFZ.
Czy do dietetyka też możemy pójść, korzystając właśnie z możliwości, jakie daje NFZ?
Niestety. Dietetycy nie mogą podpisywać umów z NFZ-em. Mogą podpisywać jedynie oczywiście tam lekarze, niektórzy specjaliści. Jeśli pacjent chce się udać do dietetyka, niestety musi zrobić to na własną rękę do gabinetu. Oczywiście w szpitalach są dietetycy, jednakże ich rola jest bardzo pomijana ze względu na koszty, jakie niosłyby ze sobą wprowadzenie indywidualnych diet dla poszczególnych pacjentów. Jak wiemy, żywienie szpitalne nie jest super smaczne, nie jest jakoś fantastycznie przygotowywane. W tym momencie, jak robi się jedzenie w szpitalach, jest to taka, że tak powiem, bo może brzydko, nie chciałabym to nikogo obrazić, ale taka trochę masówka, czyli robi się wszystko dla wszystkich. I często jest to czy też długo gotowane, czy smażone. I w tym momencie uciekają nam te witaminy, te cenne wartości, które pacjent chory na nowotwór potrzebuje, na które ma większe zapotrzebowanie niż osoba zdrowa.
Dwie panie Kasia kiwają głowami, bo też zetknęły się z tym problemem. A w przypadku dziecka to jest jeszcze większy problem, ponieważ tutaj zmusić dziecko, chore dziecko do jedzenia, to wyobrażam sobie, że trzeba naprawdę się namęczyć i napracować.
No jest bardzo
i być
ciężko.
Kreatywnym.
Kubuś jest w ogóle od małego nijatkiem, więc my tutaj mamy w ogóle podwójny problem. Natomiast my sobie tak trochę poradziliśmy, jak on już rzeczywiście taki okazał, że nie chciał w ogóle jeść. Najpierw szła sokowirówka, później wyciskarkę. Kupiliśmy wyciskarkę, soki, jarmuż, szpinak, do tego witaminy, które miał poprzepisywane, nie chciał tego jeść, więc to wszystko żeśmy tam ładowali. I rzeczywiście gdzieś te smaki z tymi owocami, z warzywami się mieszały, że on nie wyczuł buraka, którego nienawidzi na przykład. Szpinak w ogóle, nie ma o czym mówić. Natomiast on jest niewyczuwalny w tych mieszankach. Takich metodą prób i błędów dochodziliśmy i rzeczywiście to zaczęło działać, dlatego że na przykład znikła nam anemia, którą Kuba tam gdzieś od urodzenia mu się powtarzała, a wyniki ja nie wierzyłam, aż powtarzałam. Także działa to, można w jakiś sposób. Natomiast jest kłopot z resztą jedzenia u Kuby, tak rzeczywiście.
A w rozmowach z lekarzami w ogóle pojawiał się temat diety?
Nie, u nas nie było w ogóle rozmowy. My tak naprawdę nie byliśmy diagnozowani przez onkologię, nie byliśmy diagnozowani przez... Mieliśmy spotkanie z neurochirurgiem, bo był znaleziony guz i na tym się właściwie skończyło. Wszystko polegało na tym, że ja po prostu siedziałam w internecie, na jakichś innych grupach wsparcia z rodzicami. to była konferencja, troszkę wiadomości uzyskałam i tak naprawdę to wszystko to jest tylko i wyłącznie praca moja i mojej rodziny, nic więcej.
Jak Państwo słyszycie, ta konferencja, która już w najbliższą sobotę jest bardzo potrzebna, to jest program To się nadaje do radia. Za chwilę wracamy, jest 10:30. 27 minut do godziny 11:00, program To się nadaje do radia, a w studiu pani Katarzyna Laskowska, mama Kuby. Katarzyna Kutrowska, jedna z organizatorek konferencji, która już w najbliższą sobotę, i Anna Wolska, dyplomowany dietetyk. Przypominamy o spotkaniu, na które serdecznie zapraszamy i chorych, i ich rodziny. To spotkanie już w najbliższą sobotę, godzina 12:00, Stargardzkie Centrum Kultury. Nawet jeżeli ktoś nie chce mówić o swojej chorobie, bo to jest dla niego temat tak trudny, że po prostu no, nie jest na razie w stanie, jest to być może temat wstydliwy, to i tak zapraszamy, będzie zapewniona intymność, kameralność i przede wszystkim to wsparcie merytoryczne. Pani Katarzyna Kutrowska.
Serdecznie zapraszam. Tak jak powiedziałyśmy w pierwszej części programu, żywienie podczas walki z nowotworem jest niezwykle ważne. Często zostajemy z tym tematem sami, niestety. Naprawdę nie ma co tutaj obarczać siebie i zostawiać sobie tej odpowiedzialności na żywienie chorego człowieka. Trzeba naprawdę słuchać innych, trzeba naprawdę słuchać specjalistów przede wszystkim. I temu właśnie ma służyć nasze spotkanie. Pomoc wszystkim, którzy się zmagają z chorobą nowotworową i pomoc ich rodzinom.
I nikt nie będzie przepytywany, nikt nie będzie musiał o sobie opowiadać, chyba że taka potrzeba się pojawi. Tak jak wspomniałam, bardzo wysoko, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym ta konferencja się odbędzie. Pani Anna Wolska. Kogo się spodziewamy?
Na naszej konferencji główny patronat oczywiście nad naszą konferencją objęła pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych, pani Ewa Stachowska, która jest wieloletnim dietetykiem z wykształcenia biochemikiem. Doświadczenie nabywała na studiach nie tylko w Polsce, ale także za granicą, między innymi w Hiszpanii, skąd także na swój cykl konferencji, ponieważ pani profesor organizuje również spotkania z dietetyką funkcjonalną. Odbyła się ostatnio czwarta konferencja w Szczecinie 3 czerwca, na którą byli zaproszeni prelegenci właśnie z Hiszpanii. Pani profesor od wielu lat jest także fantastycznym nutrigenetykiem, zajmuje się wpływem pożywienia na ekspresję genów w naszym organizmie. Jest właścicielką firmy Dietetica, która bada właśnie różne mutacje genetyczne i bardzo często pani profesor właśnie diety układa tak indywidualnie, jak wskazuje na to metabolizm poszczególnych genów. Dodatkowo będą także doktoranci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, już wykwalifikowani magistranci dietetyki, którzy od lat na uczelni prowadzą swoje badania i są także dietetykami z zawodu, pracują w szpitalach, gdzie starają się właśnie wprowadzić tą rewolucję, pokazać, że dietetyk to nie jest tylko ta osoba, która komponuje dietę wątrobową, dietę cukrzycową,
albo
dietę
idzie
normalną.
Się do niej, aby się odchudzić.
Tak, dokładnie.
Wyłącznie po to.
Tylko już stara się wprowadzać to leczenie żywieniowe, opierać właśnie, prowadzić tak swoich pacjentów, tak bardziej indywidualnie, pomimo tego, że jest to nadal szpital. Będziemy także my, czyli koleżanka Basia i ja, które jeszcze studiujemy, jesteśmy magistrantkami, jednak udzielamy się w kołach naukowych od lat, również prowadzimy własne badania, jeździmy z nimi na konferencje, także staramy się pod każdym kątem merytorycznie być dobrze przygotowani. Także serdecznie zapraszam chorych, oczywiście rodziny jak najbardziej, ale także każdego zainteresowanego, który chciałby rozwiać pewne wątpliwości, czy coś rzeczywiście jest prawdą, czy nie. Ze względu na to, że temat leczenia w nowotworach stał się ostatnio bardzo popularny i dużo ludzi pisze różne rzeczy na ten temat, co warto suplementować, czego nie warto.
No i właśnie o tym chciałam też porozmawiać, ponieważ różne rewelacje głównie w sieci się pojawiają.
O tak, internet jest bogactwem.
Tak, na przykład łącznie z tym, że niektórzy polecają odstawić w ogóle leki i zacząć na przykład pić zioła albo jeść określone rzeczy. Obalmy może kilka mitów na temat leczenia nowotworów.
W tej dziedzinie oczywiście specjalistką jest koleżanka, również licencjonowana dietetyk Barbara Świniarska. Niestety nie mogła być dzisiaj obecna.
Ale będzie na konferencji.
Będzie na konferencji, także serdecznie Państwa zapraszam. Od czego warto zacząć? No, moja perełka, jeśli chodzi o internetowe hity, to jest leczenie nowotworów dożylnym wlewem z witaminy C. Szanowni Państwo, to jest nieprawda. Nie da się wyleczyć nowotworu wlewem dożylnym z witaminy C. prawda jest też taka, że nadmiar witaminy C, który jest przyjęty do organizmu, zostanie po prostu oddany z moczem. Czy zdarzają się zatrucia witaminą C? Było kilka przypadków, że rzeczywiście zdarzało się nawet doprowadzić do zatrucia witaminą C. Także, szanowni państwo, to jest mit, nie polecam tego. To jest po prostu bez sensu.
Czego jeszcze nie wolno robić?
Odstawiać chemioterapii. Szanowni państwo, oczywiście no, lekarze lekarzami, ale po coś tam chemioterapię zalecają. Kształcą się przez wiele lat po to, żeby pacjentom jednak pomagać, a nie im szkodzić. Nie odstawiajmy tego, nie pijmy za to jakichś ziółek czy coś takiego, bo owszem, zdarzy się jedna osoba, której to pomoże, ale przy tym 10 może umrzeć. Będzie miało silne zagrożenie życia. Także nie, to jest mit, nie ma żadnych ziółek ani innych rzeczy, które leczą nowotwór. Tak samo jak stosowanie samych soków. Dieta tak zwana pani doktor Dąbrowskiej, która zaleca picie samych świeżo wyciśniętych warzyw oraz owoców, odstawienie kompletnie jedzenia. Szanowni państwo, to nie jest recepta. Owszem, takie soki są jak najbardziej wskazane na diecie pacjenta chorego, ale przy dobrze zbilansowanej diecie podstawowej, bogatej w białka, tłuszcze i węglowodany. W odpowiedniej jakości oczywiście te tłuszcze i węglowodany oraz białka. Jednakże no, nie można pacjenta zostawić na samych sokach, bo to tylko doprowadzi do pogłębienia wyniszczenia. I tutaj owszem, znowu pojawi się jedna pani X, która powie, ale przecież mi to pomogło. Mój rak cofnął się, wyniki mi się polepszyły. Ja się czuję lepiej, ja się czuję lżejsza, dobrze się czuję. Owszem, są pewne stany, że tak powiem, gdzie może to wystąpić przy odstawieniu mocnym białek czy w ogóle jedzenia. Organizm wchodzi w stan ketozy. Czyli rzeczywiście my możemy czuć się lepiej na tym, ale to nie na dłuższą metę, że tak powiem. I w pewnym momencie ten krach nastąpi. I załamie się to zdrowie. Tak samo jak odstawienie nagle podaży glukozy, żeby zagłodzić nowotwór. Szanowni państwo, biochemia jest nieubłagana i w cyklu alaninowym glukoza zostanie przez tkanki pozyskana z białek mięśniowych. I w tym momencie teoria upada.
Tylko tak naprawdę, kiedy ktoś choruje, to chwyta się każdej nadziei. I kiedy przeczyta sobie, że właśnie komuś to pomogło, bo pani Krystyna z jakiejś małej miejscowości nagle ozdrowiała po cudownym preparacie, no to też chciałoby się spróbować. Można próbować tak właśnie w jakimś minimalnym zakresie?
Właśnie i tutaj pojawia się ten punkt, o którym wcześniej mówiliśmy, że pacjent pozostaje sam sobie, że nie ma tego wsparcia, tej całej opieki około medycznej. Pacjent no, nie powinien szukać porad tego typu w internecie. Ludzie, no, panuje niesamowita znieczulica w tym momencie i ludzie po prostu żerują, że tak powiem, na ludzkim cierpieniu. Oni widzą w tym zysk i teraz przyjdzie sobie taki pan Janusz, który skończył dwutygodniowe szkolenie jako dietetyk. On się uważa za specjalistę, ponieważ nie jest to regulowane do końca prawnie. I on w tym momencie otwiera cykl konferencji, jak super terapia na nowotwór. Zagłódź guza, zrób wlewy. I on będzie, że tak powiem, kroił za to grube pieniądze, bo ludzie będą przychodzili, bo będą zdesperowani, a dotychczas terapia im nie pomogła. Pozostali sami sobie. Tutaj już w tym momencie to jest takie granie na ludzkich uczuciach, moim zdaniem. I to, co ludzie piszą w internecie, no to jest po prostu dramat.
Pani Katarzyna Kudrowska.
Jest też druga strona medalu. My jako osoby, które spotkałyśmy, dotknął nas nowotwór mojego męża i naszej rodziny. Od samego początku wierzyliśmy w lekarzy i w taki bardzo tradycyjny model leczenia. To znaczy, ja nigdy nie szukałam gdzieś po bokach. Ja zawsze wierzyłam w to, że właśnie lekarze, z którymi my się spotykamy, są świetnie wykształceni w swojej dziedzinie, znają się i robią wszystko to, co możliwe. Natomiast my się spotykaliśmy z falą wręcz takich cudownych porad od bliskich nam ludzi. I w pewnym momencie ja czułam się aż przytłoczona. Bo dostawałam milion telefonów udaj się do tak zwanego szarlatana, on ci pomoże. Ten specjalista ma w sobie energię, on uzdrowi Marcina. Ten specjalista przyszykuje ci właśnie ziółka i Marcin będzie pił, będzie zdrowy, zobaczysz. I z każdej strony byłam tak w cudzysłowie atakowana, tak? Ale wiadomo, że wszyscy chcieli dobrze. Natomiast ja aż w pewnym momencie czułam w sobie taką presję, że może ja robię za mało? Może ja tak ślepo wierzę tym specjalistom, tak? Osobom, które się kształcą w zakresie hematologii. Więc ta presja zewnętrzna była też bardzo olbrzymia. A ja chciałam wierzyć, ja chciałam iść prostą drogą. Chciałam wierzyć w medycynę, tą bardzo konwencjonalną.
Czyli też taki apel do osób, które nie chcą źle, bo przecież nikt nie chce, ale chcą na siłę właśnie wesprzeć tę rodzinę i tego chorego, aby podeszli do tego tematu tak z dużym umiarem.
Jeśli już państwo chcą wspierać, to ja polecałabym korzystać z źródeł rzetelnych. To nie jest tak, że wpiszemy sobie w Google leczenie nowotworów i wyskoczy nam 300 pozycji właśnie. Pij takie i takie ziółka, przejdź na taką i taką dietę, zagłódź nowotwór, zrób sobie wlew czy coś takiego. Szanowni państwo, zobaczmy, kto jest autorem tego. Bo owszem, internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jeśli wiemy, gdzie szukać. Szukajmy takich artykułów, które piszą osoby wykształcone, które znają się na temacie, a nie, że wejdziemy na stronę, tam przypuśćmy www.coś tam.pl i tam po prostu będzie pan Janusz, który właśnie publikuje jakieś artykuły. Niech będą to artykuły poparte merytorycznie. Sprawdźmy bibliografię. Sprawdźmy, kim jest autor artykułu. Czy pan Janusz jest, przypuśćmy, tak jak on twierdzi, super specjalistą, czy to jest prawda? My to możemy w dobie internetu sprawdzić.
Pani Anno, a czy sama dieta w przypadku terapii onkologicznej może zdziałać cuda?
Oczywiście, bardzo dobrze. Znaczy sama dieta plus leczenie oczywiście, bo tutaj ja nie polecam odstawiać chemioterapii.
Czyli dobrze, stosujemy te dwie rzeczy.
Tak.
Idą one w parze.
Tak, oczywiście, bardzo dobrze pacjenci reagują na wspomaganie żywieniowe. Dużo lepiej znoszą całą terapię, tą całą otoczkę, jaką jest radioterapia, chemioterapia, wszystkie te tabletki, jeśli mają dobry apetyt, są dobrze odżywieni. Dużo lepiej goi się ten cały stan zapalny, który dzieje się w organizmie. Pacjenci szybciej wracają do formy i do zdrowia, szybciej stają się aktywni fizycznie i mają tak więcej energii do działania niż tak jak są tacy wyniszczeni i nie mają siły na nic. Także tutaj leczenie żywieniowe jest jak najbardziej fantastycznym wsparciem w leczeniu nowotworów.
W przypadku jakich nowotworów szczególnie?
Tak naprawdę głównie chodzi o tutaj przewody nowotwory przewodu pokarmowego. Tutaj najsilniej w tym momencie i najczęściej, najszybciej pacjenci zaczynają być bardzo mocno wyniszczeni. Zwłaszcza jeśli są to nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego, gdzie pacjenci nie są w stanie jeść, są nadal pozostawieni sami sobie i nie wiedzą, że właśnie można założyć sobie przetokę odżywczą dożołądkową. Pacjenci się boją takiej przetoki, boją się tego woreczka, że będą dokarmiani przez woreczek. Czasami się nawet na niej nie zgadzają, bo nie wiedzą, jak bardzo może im to pomóc. Leczyć samą chorobę. Nowotwory zwalcza się efektywnie, jeśli pacjent jest dobrze odżywiony. Także to też powinni mieć państwo na uwadze. Oczywiście nowotwory czy mózgu, tutaj tak jak w przypadku pani Kasi, czy nowotwory piersi. Każdy nowotwór, jeśli dobrze ustawi się dietę, która jest dobrze zbilansowana, da się wspomóc.
W przypadku w opiece nad chorym pojawiają się różne trudności. Nie chodzi tylko o sprawy żywieniowe, ale w ogóle rodzina musi zacząć inaczej funkcjonować. Te sprawy praktyczne są niezwykle ważne. Trzeba chorego zawieźć do szpitala na leczenie, przywieźć, opiekować się po leczeniu i pewnie również o takich aspektach będzie można porozmawiać na spotkaniu w sobotę. Chociażby pomiędzy tymi wykładami pani Katarzyna Laskowska. Właśnie te rzeczy praktyczne. Też często rodzina chorego nie może sobie tak po prostu z nimi poradzić, a porady będą bardzo cenne.
Tak, jest ciężko, no bo ja na przykład jestem dalej aktywna zawodowo, mój mąż też. Ja w tej chwili przeszłam już na pół etatu, bo po prostu nie dawałam rady tego wszystkiego powiązać, tak? Kuba ma dużo badań, jakieś skierowania do szpitala, jakiś rezonans, czy chociażby jechać, spełnić jego marzenie, bo ja też sobie tak ubzdyrałam, jak on zachorował, że wszystko, co mogę, to po prostu spełniać jego marzenie.
I powiedzmy, jakie udało się spełnić.
No tak, byliśmy w Pałacu Prezydenckim na Dzień Dziecka. Kuba chciał koniecznie poznać pana prezydenta Andrzeja Dudę. Udało mu się. Nawet napisał do niego list i został przeczytany w Kuby obecności, więc super.
Tak. A co napisał prezydentowi? Czy to tajemnica?
Kilka słów napisał o tym, że on chyba ceni Andrzeja Dudę za to, że tak patriotyzm szerzy, a Kuba jest takim bardzo patriotą.
Nasz mały stargardzki patriota.
Tak, mały stargardzki patriota. Nawet sobie kazał założyć stronę na Facebooku wojskową, więc jesteśmy w trakcie, że tak powiem, właściwie jest już zalążek, gdzieś tam początek. No i on tutaj w tym kierunku, tak, ceni prezydenta. Jak prezydent powiedział Kubie po prostu, że on interesował się za dziecka historią też, a w ogóle najbardziej powstaniem warszawskim, a Kubuś to też powstanie warszawskie, to on już po prostu chodzi w niebo wzięty.
I... Ale żeby nie było, że jest taki poważny, też ma takie muzyczne marzenia.
Ma muzyczne marzenia, Margaret także, tak, idolka.
Wczoraj znowu lokalnie.
Tak, wczoraj udało mu się uzyskać zdjęcie z autografem specjalnie dla niego podpisane, więc w niebo wzięty jest, więc tak, tak, w tym kierunku. Ale rzeczywiście ciężko jest pogodzić to wszystko, gdzieś wizyty lekarskie i tak dalej. Na to trzeba mieć czas, na imprezy charytatywne, zorganizowanie zbiórek. Zgłaszają się do nas dobrzy ludzie rzeczywiście, którzy to organizują, ale jednak my tam gdzieś pomagamy, czy produkcja ulotek, pozyskiwanie sponsorów, licytacje. Bo przecież mamy dwie licytacje. Kuba ma w tej chwili jedną licytację na Facebooku, drugą na Instagramie. Mam dwie osoby pomagające, Agnieszkę i Ewelinkę, które serdecznie pozdrawiam, bo bez nich ja bym tego w ogóle nie ogarnęła. Ale tak naprawdę wracam do domu, siedzę do drugiej, do trzeciej, czasami w nocy. Ja po prostu gdzieś jeszcze na maila odpisuję. Rzeczywiście jest też bardzo dużo wiadomości mailowych dostaję. Proszę spróbować tego i tego. To się też zdarza rzeczywiście, jak gdzieś na jakimś forum onkologicznym zapytania kierowane odnośnie choroby Kuby, gdzie się udać, gdzie to konsultować, to rzeczywiście pierwsze, co do mnie przychodziły, to przychodziły oferty. Zadzwoń, numer telefonu i tak dalej. Z tego żeśmy nie korzystali. Przychodziły do mnie maile na przykład po tygodniu. Aha, czyli pani jednak nie jest zainteresowana wyleczeniem syna. Były takie sytuacje, gdzie po prostu łzy mi w oczach stawały, tak bo ja robię wszystko, co mogę. Także no.
Czyli takie działania podprogowe mocno.
Mocno, tak, zdarzało się.
Musimy już powoli kończyć. Przypominamy, że dzisiaj na ulicy Magicznej będzie można Kubę wesprzeć, a ulica Magiczna za ponad godzinę się rozpoczyna i ciacho można kupić.
Tak, będzie duży baner, będzie, tam będzie stoisko Kubusia, będzie można kupić ciasta wyrobu stargardzkiego. Dobre, mamy stargardzianki upiekły ciasta. Będą też kubeczki z rysunkami Kubusia, część dla dziewczynek, część dla chłopców, więc wszystko za wrzut do puszki. Będzie miejsce, gdzie dzieci będą mogły pomalować kolorowanki, kredki, więc serdecznie zapraszamy.
A oczywiście w przyszłą sobotę konferencja o godzinie 12 w Stargardzkim Centrum Kultury. Wstęp jest zupełnie bezpłatny i zapraszamy bardzo serdecznie tych, którzy są zdecydowani, ale także tych, którzy pewnie teraz rozważają, czy przyjść. Jeszcze dwa słowa od Katarzyny Kutrowskiej.
Jak najbardziej. Zapraszamy wszystkich, nie tylko chorych. Czasami chorym po prostu najzwyczajniej w świecie jest trudno przyjść, czy wyruszyć do miasta. Ale rodziny w obliczu choroby nowotworowej, ale też przyjaciół. Osoby, które właśnie chcą poszerzyć swoją wiedzę, żeby być może wesprzeć merytorycznie innych, wszystkich zainteresowanych, również dietetyków, którzy chcieliby typowo pod kątem onkologicznym poszerzyć swoją wiedzę. I tak jak mówię, nie chcemy, żeby słowo konferencja kogokolwiek przestraszyło. Raczej jest to spotkanie osób, które chcą wspierać wszystkich, którzy mają z chorobą nowotworową coś wspólnego, niestety.
Jeszcze na koniec pytanie do pani Anny Wolskiej. Co panią skłoniło do tego, aby właśnie tym tematem zacząć zajmować się zawodowo?
Może tak nie mówmy aż tak, że zajmuję się tym zawodowo, aczkolwiek ale bardzo
tak
się
będzie,
tym interesuję.
Pewnie.
Mam nadzieję oczywiście ze względu na to, że jest to temat bardzo pomijany. Choroby nowotworowe nie są wiązane z żywieniem, nie są wiązane z prawidłową dietą i z tym, jak ta dieta może wspomóc regenerację, może wspomóc walkę z tą chorobą i jak bardzo pomaga pacjentów. Dlatego chciałabym uświadomić jak najwięcej ilości państwa, jak najwięcej ilości chorym i podopiecznym, jak bardzo ważne jest utrzymywanie prawidłowej masy ciała, dobrego odżywienia, prawidłowej diety, żeby po prostu ludziom żyło się lepiej, żeby ludzie nie umierali, żeby te choroby nowotworowe nie były na liście WHO pierwszą chorobą, która zabija tak naprawdę najwięcej ludzi. Żeby po prostu to się zmniejszyło, ten progres właśnie, ten postęp chorób nowotworowych.
Bardzo dziękujemy. Anna
Wolska,
Katarzyna Laskowska i Katarzyna Kutrowska. były moimi gośćmi. Aby rodzina i opiekunowie mogli dobrze opiekować się chorym, potrzebują wiedzy, przede wszystkim wiedzy na temat choroby nowotworowej i przebiegu terapii, możliwych skutków ubocznych. Potrzebują też wsparcia. Jedno i drugie będzie można uzyskać już w sobotę o godzinie 12 w Stargardzkim Centrum Kultury. Twoje radio wspiera bardzo mocno tę konferencję, również patronatem medialnym. Serdecznie dziękujemy za spotkanie i życzymy udanej niedzieli. 7 minut do 11.